Witamy po przerwie w ostatniej części dzisiejszych, czyli sobotnich radiowych gawęd o przyrodzie na falach radia UWM FM. Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, witamy. No właśnie tutaj przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o użytkach ekologicznych. I rozpoczęliśmy tę audycję mówiąc prawo kontra rzeczywistość. No jak to wygląda? Ja znam takie jedno miejsce, które naprawdę mogłoby takim użytkiem ekologicznym się stać według mnie. To jest miejsce w okolicach Olsztyna, jest to miejsce blisko siedzib ludzkich i właśnie tam od właściwie 3 lat ja fotografuję rodzinę bobrów. Ja
no o czym wspominałaś, ale teraz mówimy w innym troszeczkę kontekście.
Tak, wspominałam, chociaż ogólnie tylko była raz jedna audycja, a to myślę, że jest to temat, który zasługuje na dużo więcej. Tak, czasu można by o tym, ja przynajmniej mogłabym o tym mówić w nieskończoność, dlatego że podpatruję te bobry i to, co się tam dzieje i w ogóle jestem tym całkowicie zafascynowana, przede wszystkim tymi zwierzętami, które naprawdę no, są no, bardzo inteligentne, a przede wszystkim no, takie w przemyślany sposób działają i tworzą ten swój świat. Ja nazywam ten świat bobrostanem, tak jak dobrostan to bobrostan. Dlaczego właśnie tak? No dlatego, że tworząc jakby cały, że tak powiem, kształtując, bo bobry to są chyba jedne z nielicznych zwierząt oprócz ludzi, które potrafią kształtować otoczenie względem własnych potrzeb. Ja tutaj widzę taką jedną różnicę, bo ludzie dodatkowo kształtując to środowisko niszczą je nieodwracalnie bardzo często, natomiast bobry no, nie niszczą go nieodwracalnie, nawet jeżeli zetną jakieś drzewo albo, nie wiem, zmodyfikują to miejsce, w którym bytują, to można je przywrócić do wcześniejszego stanu w bardzo prosty sposób. Natomiast to, co robimy my ludzie, niestety raczej to już nie jest takie proste, żeby to odkręcić.
Ale pozwolisz, że wejdę ci słowo, dobrze? Bo tam, gdzie są bobry, jest woda, prawda? Bo to jest twór ziemnowodny. No właśnie. I powiedziałaś, że one przekształcają środowisko pod kątem swoich potrzeb.
Tak.
Czyli co robią? Magazynują wodę.
Dokładnie. I nie, to nie są właśnie tutaj, trzeba nadmienić, że to nie są tylko potrzeby konkretnie tych bobrów, dlatego że one zapewne robią to nieświadomie. Natomiast korzystają z tego miejsca również inne zwierzęta. I to jest takie właśnie ciekawe, fascynujące. I widać tam pewne zależności. Ja to się zawsze właśnie śmieję, bo jeżeli zawsze jak przychodzę tam rano, fotografuję te bobry albo ich nie ma na przykład, to zawsze już są tam krzyżówki. Kiedy ich nie ma, to tam są krzyżówki. I jeżeli bobry przypływają, krzyżówki się automatycznie stamtąd wynoszą. Więc dla mnie to jest taki sygnał. Są krzyżówki, bobrów nie ma. Gdzieś po prostu są w innym miejscu. Natomiast no, oprócz krzyżówek jest tam też wiele innych zwierząt. Nieopodal Norema Lis, który w tamtym roku miał tam młode. Jest tam bardzo wiele ciekawych gatunków ptaków, między innymi na przykład zimorodek, rokitniczki, trzcinniczki i po prostu różnego rodzaju inne ptaki drobne, że tak powiem.
No nie tylko drobne, bo tam ja widziałem osobiście kokoszkę wodną.
Tak, tak, dokładnie. Właśnie zapomniałam powiedzieć, tak. I w tym roku na pewno ma tam gniazdo, bo widziałam, że właśnie gdzieś tam buszuje w trzcinach. Więc jakby no tu kolejna, że tak po kolejny gatunek. Krzyżówki zresztą też miały tam gniazdo. No też żółw błotny, którego fotografowałam.
No właśnie, to jest
jakiś czas temu, już dawno go tam nie widziałam, natomiast no mam nadzieję, że jednak po prostu on tam przetrwał, tylko po prostu jest nieuchwytny. No i też no, cała masa ryb w tych stawach bobrowych, no jest, tak.
No dlatego też, to nie mówiłaś o czaplach, które też potrafią tam przylatywać.
Zapomniałam powiedzieć też o norce, która tam,
no,
akurat to jest
norka
gatunek
jest takim kontrowersyjnym stworem.
No ale stworzenie boskie, no nie ma tutaj dwóch zdań, prawda? No każdy ma prawo do życia, to nie jest tak, że sobie my wymyśliliśmy tak, że tu norka to nie, no a jednak no też ma prawo tak jakby do tego, żeby gdzieś
znaczy tam... Znaczy ona jest oczywiście inwazyjna i to jest
tak, wręcz... Ale nadmienić chciałabym, że tam ona poluje głównie na ryby, z tego co zauważyłam.
Tak, ale na czym polega problem też? No musimy, z tą norką walczymy od lat. Ta norka jest gdzieś w ogóle chyba na pierwszym miejscu, jeżeli
chodzi. Z bobrami też walczymy.
No z bobrami też walczymy i właśnie...
Niestety, chociaż jest to gatunek pod ochroną.
No znowu opowiadać, tak, że częściowo tak. Ktoś im zdemontował. Ale ja bym chciał tutaj zwrócić jeszcze, bo mówiłaś, uwagę chciałbym zwrócić, mówiłaś tutaj o tej przyrodzie, nazwijmy to tej bardziej ożywionej. Kutrzastej lub pierzastej. Ale zwróćcie uwagę, zwracam się do was, drodzy radiosłuchacze. Przecież my od lat mówimy o potwornym problemie, jakim jest woda, w ogóle woda. Tak? Na razie zabierzmy z tego miejsca te zwierzaki, o których opowiadałaś i skupmy się tylko na wodzie. Polska w ogóle na tle innych krajów europejskich no, wypada bardzo blado. Jesteśmy w końcówce, jeżeli chodzi o zasoby wody. I to mówię tutaj o tych wodach powierzchniowych, wodach gruntowych. No posłuchajcie, co teraz mówią na przykład, nie wiem, działkowcy. Tak, wszystko schnie, trzeba podlewać. Niektóre miasta już zakazują podlewania ogrodów. W niektórych miastach wprowadza się świetne rozwiązania, czyli już nie pamiętam, w którym rozdają się ludziom, którzy mają domy jednorodzinne czy ogródki działkowe, rozdaje się takie specjalne zbiorniki do pozyskiwania deszczówki, o ile ta deszczówka w ogóle się pojawia. Czyli woda stała się potężnym problemem. Mówi się dużo o retencji, o zatrzymywaniu tej wody, tak? Czyli renaturalizacja rzek, czyli spowalnianie na przykład kanałów, jak to ma miejsce chociażby w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie robi się takie specjalne przygody, żeby ta woda tak szybko nie odpływała.
No właśnie, bobry robią takie specjalne przygody.
No właśnie, właśnie. I tutaj tak, czyli mówimy bardzo dużo o tym, że ta woda będzie towarem deficytowym już całkiem niedługo. No ja tutaj nie chcę do tego wracać, być może już cytowałem tylko kogoś, kogo nazwiska nie pamiętam, że kto stwierdził, że trzecia wojna światowa wybuchnie nie z powodu ropy, tylko z powodu wody pitnej. No niemniej jednak w momencie, kiedy wydajemy potężne pieniądze na chociażby małą retencję, taki duży program przecież funkcjonował w lasach państwowych, czyli tworzymy na przykład sztuczne zbiorniki, które mają za zadanie zatrzymywanie tej wody, kiedy właśnie te wspomniane przeze mnie trawniki golimy do cna, zamiast zostawić tę ruń w nieco wyższą, co również chroni glebę przed parowaniem. No i tutaj tak, i w tym momencie bobry odwalają za nas, mówiąc już kolokwialnie, tą najgorszą robotę. Chłopaki tyrają całe noce, a my im to niszczymy.
Tak, właśnie tutaj jeszcze chciałabym nadmienić taką być może moją ciekawą obserwację, pewności co do tego nie mam, wiadomo, ponieważ jakby no tak na 100% w przyrodzie nic się nie da określić, chyba żeby było to potwierdzone wieloletnimi badaniami, no a tutaj to są tylko 3-letnie właściwie obserwacje. Tam, gdzie fotografuję te bobry, były właściwie, można to powiedzieć, 4 tamy, chociaż 3 z nich to takie konkretne, a jedna to taka bardziej zapora, że tak powiem. I ten jakby, no to zawsze wyglądało co roku w ten sam sposób. W tym roku, tam wiadomo, poprzez działalność tych bobrów i różne inne prawdopodobnie czynniki, zmienia się delikatnie ukształtowanie terenu. Czyli jakby, no czasami ten grunt osiada, ta woda jakoś tam inaczej przepływa, podmywa brzegi i tak dalej. No i w związku z tym bardzo zdziwiłam się w tym roku, kiedy tam wiosną przyszłam, ponieważ w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie było tamy, nagle zaczęła się pojawiać ta konstrukcja. Ona była na początku mała, a potem z każdym tygodniem się coraz większa robiła i coraz większa. Ale najśmieszniejsze jest to, że w tym miejscu nie było wcześniej wody, bo generalnie stan wody opadł i po prostu no, wydawało się trochę to takie dziwne, jakby zaskakujące, że po co bobry budują tamę w miejscu, gdzie po prostu woda się nie przelewa, nie ma, nie podpływa, tylko ta tama stanęła tak jakby na częściowo suchym gruncie. No i co się okazało? Właśnie ta tama została zdjęta w ostatnim czasie I teraz jest tam wodospad. I teraz moje pytanie, no czy te bobry potrafiły przewidzieć, że jeśli stan wody, bo stan wody po deszczach po prostu się podniósł, więc w związku z tym ta tama faktycznie stała się użyteczna. Ale one ją zaczęły budować spory czas temu, więc o czym to świadczy? Czy te bobry wiedziały o tym, że jeżeli stan wody się podniesie, to w tym miejscu będzie potrzebna tama, aby woda się nie przelewała? No, tacy są konstruktorzy.
To znaczy, wiesz, ja myślę, no nie jestem uczonym w bobrologii, a natomiast wydaje mi się, że jeżeli stwór został tak ukształtowany przez ewolucję, że woda jest jego żywiołem.
No tak, ale jaki ma w takim razie duży potencjał do tego, żeby właśnie jakby zabezpieczać ten...
No tak, ale ja myślę, że to polega na tym, bo to miejsce, o którym mówisz, no jest przepływowe, tak? Czyli płynie tamtędy coś.
Tak.
Nie wiem, jak to nazwać. Czy to jest stary rów melioracyjny, czy jakaś rzeczka, no których tutaj na Warmii jest bardzo dużo. No właśnie, ja podejrzewam, teraz mi to przyszło do głowy, gdyż nie studiowałem behawioru bobrów zbyt namiętnie w młodości, że one po prostu wiedzą, będąc w wodzie, mając te wibrysy, czyli wąsy, tak, te czuciowe, że one jak gdyby wiedzą, jak ta woda tak naprawdę się przemieszcza, jak ona się porusza, w jakich kierunkach. I one zbudowały tamę w miejscu, gdzie wiedziały, że ta woda płynie, tylko sobie znajdowała jakieś tam inne ujście.
Bo był niższy poziom.
No być może.
Ale no właśnie, o czym to świadczy, że no jakby te zwierzęta mają tak właściwie no duże możliwości planowania zabezpieczania zasobów wody, tak, że mogłyby w sumie być wykorzystane do tego, aby no pełnić taką rolę, tak?
No właśnie, żebyśmy nie poszli za mocno w te bobry, no bo tutaj no, musicie państwo wiedzieć, że to jest, ja czasami już mam dosyć. Dlatego, że o bobrach słyszę codziennie. Nasi znajomi na widok Iwony udają, że jej nie widzą, bądź po prostu odwracają się napięci i uciekają, żeby nie dowiedzieć, co nowego w rodzinie Pampucha się wydarzyło. No rzeczywiście, stworzenia są niesamowite. Tak jak Iwona powiedziała, no, jedyni architekci oprócz nas, chociaż patrząc, szczerze powiedziawszy, jak patrzę na te nowe projekty, nawet w Olsztynie, tych osiedli, które powstają, to chyba bobry odebrały lepsze wykształcenie, jeżeli chodzi o architekturę. No właśnie, ale wróćmy do naszego obiektu.
Tak, to prawda, że potrafią tworzyć piękne miejsca.
No i przede wszystkim przemyślane. To wszystko jest zrobione z głową, to wszystko jest zrobione zgodnie z prawidłami, jak to się ładnie mówi, sztuki. To wszystko jest zrobione z dogłębną, gruntowną znajomością praw przyrody, które występują w tego typu miejscach, gdzie one zwykłe przybywać. No ale wracając właśnie do tego miejsca. I teraz, biorąc to wszystko już, bo będziemy już zbliżać się ku końcowi, podsumowując to wszystko, mamy obiekt, który przede wszystkim no, jest cenny z racji na to, że dzięki no, ukształtowaniu terenu, dzięki geologii wspomaganej przez te dzielne bobry, no, mamy tam wodę. Tak? Czyli mamy ten zbiornik, taki retencyjny zbiornik, który wpływa też na otaczający go teren. Czyli zachowujemy ten zasób, który jest, no, tak jak już mówiłem wcześniej, coraz bardziej, jest go coraz mniej i powinniśmy naprawdę mocno zastanawiać się, co robić dalej, żeby nie mieć za, nie wiem, żeby następne pokolenia nie miały z tym już potężnego problemu. Mamy wodę, więc mamy też tą właśnie bioróżnorodność, o której tak dużo lubimy mówić i do której tam nie dokładamy często ręki, czyli nie dokładamy do tego, żeby ją zachowywać. A czasami wręcz przeciwnie. Tylko biorąc pod uwagę to, o czym Iwona wspomniała, że to miejsce sąsiaduje również z naszymi terenami, tak? Czyli zajętymi przez, powtórzę to po raz setny pewnie i będę powtarzał w nieskończoność, z tym najgorszym gatunkiem przemierzającym ziemię. Prędzej czy później my być może wygramy. Dlatego, że siła jest po naszej stronie. Racja jest po stronie tych bobrów i tego miejsca. Siła jest po naszej stronie. Te tamy są niszczone, bo zalewa komuś ogródek. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym ja tam mieszkał i miał zalewany ogródek, też nie byłbym szczęśliwy.
No ja, ale... ja generalnie chyba
no,
bym
ty
nie
byś
była.
No tak, tak. Podejrzewam, że ludzie z pochodniami i widłami odwiedzaliby cię tam każdego wieczoru. No w każdym razie i po to właśnie są użytki ekologiczne. Że jeżeli tam nie ma żadnej możliwości, żeby stworzyć tam rezerwat, bo jest to zbyt małe. Natomiast takie miejsca musimy chronić. My jeździmy, no może teraz rzadziej, ale kiedyś żeśmy naprawdę tutaj tę Warmię troszeczkę przedeptali. I ja z taką lekką rozpaczą czasami obserwuję miejsca, które znałem doskonale, gdzie robiliśmy zdjęcia, gdzie właśnie ta woda była, gdzie były zakrzaczenia wierzbowe, takie typowe dla tych terenów podmokłych, mokradłowych. I tych miejsc już nie ma. Jedno z takich miejsc, naprawdę bardzo ciekawe z punktu widzenia ptasiego, znajduje się niedaleko miejscowości Silice, pewnie znanej, myślę, że znacznej części słuchaczy. Tam tych miejsc nie ma. Tam rolnicy po prostu pozbyli się tych zakrzaczeń, pewnie wykorzystując zapisy, które mówią, że jest to ziemia rolna. Wody nie ma, zostały oczyszczone rowy, no i miejsce straciło ten swój cały urok i straciło przede wszystkim no, ten taki zasób właśnie przyrodniczy. Czyli starajmy się korzystać, jeżeli ktoś ma możliwości. Zwróćcie uwagę, jak dużo rzeczy dzieje się tak naprawdę za sprawą nas, takich po prostu przeciętnych obywateli tego miasta, tego regionu, tego województwa. Nie liczmy na to, że ktoś zza biurka w ratuszu nam cokolwiek da, stworzy. Więc jeżeli znacie takie miejsca, też warto, żeby oni o tych miejscach, bo nie wszystkie są przebadane, wiedzieli również przyrodnicy, którzy zajmują się tym zawodowo. No, wspomniany przez ciebie żółw błotny, prawda? No, mamy problem z tym gatunkiem. Co prawda, ta populacja troszeczkę nam się zwiększa. Danych takich na temat liczebności populacji praktycznie nie ma. A tam występuje. Czyli mamy gatunek, który znajduje się w Czerwonej Księdze i być może to miejsce zniknie.
Dobrze, w takim razie musimy kończyć i ja biegnę po prostu pomóc tym bobrom odbudować tę rozwaloną, rozebraną tamę. No i usłyszymy się za tydzień w takim razie.
Lepiej, one sobie poradzą. W zasadzie pomożesz im zepsuć chyba tę tamę. A, to lepiej do ratusza. No i tym, no nie wiem, optymistycznym, pesymistycznym, bo tak już sam nie wiem, jaki oddźwięk ma w końcu ta audycja. Czy była optymistyczna, pesymistyczna. No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście, tylko nie chciałbym, żeby to powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie będzie dotyczył również naszej przyrody, naszego środowiska, że powiemy sobie za kilkadziesiąt lat, a mogliśmy przecież zrobić to zupełnie inaczej. Mogliśmy zwracać uwagę na te rzeczy, które wydawały nam się po prostu pospolite. Tak? Ten las był, jest i będzie. Te bajorka też były, są i będą, jeziora podobnie. No niestety tak nie jest. Więc miejmy nadzieję, że tych użytków ekologicznych zacznie przybywać, że nad Krzywym, zostawmy sobie ten nukier w spokoju, pojawią się te użytki i nie tylko tam. No i tyle na dzisiaj. Znowu pojawiło się słońce. No to prawda, sezon ten taki wiosenny, lęgowy mamy już w zasadzie. No to już jest końcówka. A już większość pisklaków opuściła gniazda. Jeszcze jakieś nieszczęsne sikory w budce zawieszonej przeze mnie w ogrodzie rodziców namagają się jedzenia. I tyle. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie. To były radiowe gawędy o przyrodzie. Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz. Do usłyszenia.